Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Mija 28 dzień walki Ukrainy o niezależność od Rosji i przynależność do państw zachodnich. Rosjanie utknęli na froncie i bombardują ukraińskie miasta. Jest środa, 23 marca, przy mikrofonie wita państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Już za chwilę o podsumowanie wojny na Ukrainie poproszę eksperta z portalu Defense24, doktora Jacka Raubo. Następnie przyjrzymy się polityce chińskiej w obliczu tego konfliktu. Analizę zachowania państwa środka przeprowadził dr Tomasz Morozowski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W dzisiejszym programie przedstawimy konkluzję jego opracowania. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, a już teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Naszym gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest dr Jacek Raubo z portalu Defense24. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
W swojej analizie na portalu Defense24 właśnie pisze pan, że widać wyraźnie, że plan Kremla dotyczący wojny błyskawicznej nie wypalił. Na naszych oczach ten rosyjski blitzkrieg zawiódł i przekształcił się w taką wojnę pozycyjną, w taką trochę wojnę na wyniszczenie i ostrzał artyleryjski. No i właśnie, kto w tym momencie jest w większym potrzasku? Ukraińcy, którzy nie mogą się poddać, czy Władimir Putin, no, którego po ewentualnej klęsce czekają tak naprawdę ciężkie zarzuty i rozliczenia w Rosji?
Przede wszystkim wszelkie możliwości zakończenia tej wojny bardzo szybko leżą po stronie Rosji. To Rosja dzisiaj wybrała tą pauzę strategiczną pomiędzy pierwszą fazą operacji, a tym, co widzimy dzisiaj i tym, co możemy zobaczyć jutro. I to Rosja niejako administruje tym konfliktem. Może go eskalować, może wprowadzać nowe jednostki, oczywiście z wszystkimi konsekwencjami dla strat własnych i strat nie tylko, bym powiedział, wojskowych, ale również politycznych. Ale pan redaktor bardzo celnie zaznaczył, tutaj Ukraina nie może się cofnąć, Ukraina nie może przegrać. Rosja wbrew pozorom ma jeszcze tą płaszczyznę działań, które mogą kamuflować porażkę czy też niemożność przeprowadzenia skutecznie inwazji, agresji w Ukrainie.
To ale rzeczywiście... uważa pan, panie doktorze, że Władimir Putin będzie mógł kamuflować tę porażkę? No, wkroczył na Ukrainę z pełnym impetem tak naprawdę, spotkał się z ogromnymi sankcjami Zachodu i teraz no, jakby miał to wytłumaczyć w tym momencie społeczeństwu rosyjskiemu, no, że nie udało się osiągnąć tych celów strategicznych, a jednocześnie Rosjanie cierpią ze względu na to, na podjęte decyzje.
Trochę będzie autopromocji, ale dzisiaj zastanawiałem się nad powrotem metod totalitarnych, no stalinowskich wręcz, do działań polityki Kremla i wydaje mi się, że to jest jedyna szansa, aby z jednej strony utrzymać w ryzach tak naprawdę system polityczny, który gdzieś został skonstruowany w 2000 roku, ale nawet trochę wcześniej, w 1999 roku przez Władimira Putina i był przez niego rozwijany, bo nie ma co ukrywać, agresja na Ukrainę jest, jak ja to określiłem, wojną życia Władimira Putina. Ten starzejący się przywódca cały czas myślał o odtworzeniu tutaj tej przestrzeni imperialnej czy też neoimperialnej. Zwróćmy uwagę, udało mu się wykorzystać słabość Białorusi, dlatego że tutaj Łukaszenka po tych wystąpieniach ulicznych stracił możliwość pełnej kontroli własnego kraju i też pewnej gry wobec Kremla, więc Rosja odzyskała, no dzisiaj byśmy powiedzieli, pełną możliwość sterowania Białorusią i bezpieczeństwem Białorusi, no więc Ukraina byłaby dopełnieniem tego. Żadna interwencja w Kazachstanie, czy też nazwijmy to pomniejsze działania, nie są czymś takim dla prezydentury Putina, jak właśnie agresja w Ukrainie, więc to jest wojna życia i rzeczywiście postawiono na nią bardzo dużo, politycznie i wojskowo. Chociaż z drugiej strony, panie doktorze, szanowni państwo, ja jestem ciekaw, czy my do końca zrozumieliśmy, że Rosja chciała przeprowadzić tę operację niejako obok swojego społeczeństwa, bo zauważmy, że Rosja nie była w pełni zmobilizowana, jeśli chodzi o taką nawet narodową emocję, którą mogła propaganda rosyjska rozdmuchać przed konfliktem. Używano pojęć operacja specjalna, też nie było takiej nachalnej propagandy, hura optymizmu i tak naprawdę tej takiej gorączki wojennej. Oczywiście było to podkreślane przez propagandę, ale do pewnego, bym powiedział, momentu. Moim zdaniem po prostu Rosjanie chcieli triumfować jak najmniejszym kosztem politycznym i społeczno-politycznym, utrzymując swoje społeczeństwo gdzieś na uboczu. To społeczeństwo miało otrzymać na tacy zwycięską wojnę, wojnę właśnie życia Władimira Putina. Dzisiaj otrzymuje wprost przeciwnie, wręcz sypiące się z wszem i wobec informacje dotyczące raz słabości gospodarczej państwa, które niby miało być przygotowane na ten system sankcji, a nie do końca tak to wygląda, ale też przede wszystkim otrzymuje pomimo filtrów propagandowych informacje na temat porażki wojskowej, oczywiście nie w sensie strategicznym, strategicznym, w sensie operacyjnym, a przede wszystkim stratach, jakie Rosjanie ponoszą. Już nawet propagandziści rosyjscy no, nie są aż tak optymistyczni, jeśli chodzi o te działania zbrojne. Więc jedyna szansa, moim zdaniem, na utrzymanie władzy przez Władimira Putina i jego najbliższych, to jest podkręcenie niestety poziomu represyjności systemu, odtworzenie pewnych metod nie tyle autorytaryzmu, gdzie Władimir Putin i jego najbliższa świta akceptowali to, że ludzie mogą mieć jakieś inne poglądy, byleby nie wtrącali się w politykę. Mhm. Dzisiaj będzie trzeba po prostu uderzyć bardzo mocno ideologicznie i to będzie chyba taka odpowiedź.
Czyli totalitaryzm, tak?
Totalitaryzm albo narzędzia totalitaryzmu, bo do totalitaryzmu moim zdaniem jeszcze daleka droga, dlatego że nie ma tej ideologii. Ta ideologia jest trochę pozorowana, udawana, ale narzędzia totalitarne, na przykład pełna inwigilacja, znacząca represyjność, czy też nawet banalna rzecz, jak było wystąpienie Putina na Łużnikach, czyli wymuszenie takich wieców, masówek, żeby ci ludzie, nie wiem, deklarowali swoje poparcie, nosili koszulki z Z-ką, która jest symbolem przecież całej tej inwazji na Ukrainę, żeby to trochę przebiło się przez pryzmat takiego technokratycznego myślenia, że prowadzimy operację wojskową. Dzisiaj ma Rosja wierzyć, że prowadzimy wojnę z faszystami, z nazistami, z Zachodem, z narkomanami, jak to często Władimir Putin mówił, starając się wprowadzić taką narrację, która dehumanizowała stronę ukraińską, a przede wszystkim elity ukraińskie, które chciał obalić.
Ale panie doktorze, bo ja się tak zastanawiam nad tym, czy rosyjski wywiad zawsze był znany ze swojej skuteczności, no i co się stało, że to przygotowanie wywiadowcze, bo w pana analizie też pan o tym wspomina, pisze pan, że zawiodło zarówno w kwestii oporu ukraińskiego, jak i w temacie sankcji zachodnich, które dotknęły Federację Rosyjską. No i jak to jest, że ten osławiony wywiad rosyjski w tym momencie no, dość spektakularnie położył ten temat?
Jest to odpowiedź bardzo złożona, bo ona może zawierać z jednej strony prozę życia, czyli po prostu błędne oceny i błędną analizę, interpretację pewnych zjawisk, które zachodziły w Europie, zachodziły w Ukrainie. Z drugiej strony może też być odbiciem czegoś, co my nie chcieli, znaczy czego nie dostrzegaliśmy albo nie chcieliśmy dostrzegać, czyli charakteru na przykład wielu instytucji rosyjskich, które opanowała taka trochę wizja nepotyzmu, korupcji, załatwiania sobie pewnych rzeczy, ale też takiego relatywizowania pewnych faktów po to, aby przełożeni no, byli zadowoleni. Zwróćmy uwagę na rosyjskie manewry wojskowe. One wszystkie wychodziły. Wszystkie gigantyczne przedsięwzięcia szkoleniowe, manewry, ćwiczenia, ale też operacja w Syrii. To wszystko było sukcesem. Rosja przecież osiągnęła no, niebagatelną modernizację, tak rosyjskie media wskazywały. To samo mogło dotyczyć wywiadu, bo no, nie da się dzisiaj z naszej perspektywy rozliczyć, czy zawiedli ci, którzy mieli pozyskiwać informacje, na pewno zawiedli ci, którzy analizowali je, bo jeżeli nie byli w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków, no to już jest porażka, ale jeżeli wyciągnęli odpowiednie wnioski, ale ich analizy nie trafiły do decydentów i na bazie ich nie podjęto odpowiednich decyzji polityczno-wojskowych, to też ponieśli porażkę. To się nazywa cykl wywiadowczy i ten cykl wywiadowczy nie został zamknięty w przypadku Rosji, efektem czego są błędne diagnozy co do działań wojskowych, ale też działań politycznych. No, nie da się tutaj moim zdaniem wyprowadzić tylko jednego scenariusza, który jest najbardziej prawdopodobny. Moim zdaniem jest to splot po prostu wielu elementów, w tym przede wszystkim charakteru rosyjskiego państwa, które oparło się na zasadzie no, tutaj rywalizacji koterii między sobą, zdobywania stanowisk korupcyjnie i tak dalej.
A może jest coś, o czym nie wiemy, a może to jest celowa rozgrywka wewnętrzna, może na przykład służby specjalne postanowiły pozbyć się w ten sposób Władimira Putina i wpakować go na taką minę na Ukrainie po prostu. Jest to możliwe? Czy to już by było za dużo nawet jak na rosyjskie służby specjalne?
Przede wszystkim nie wolno ani demonizować, ani bagatelizować rosyjskich służb specjalnych, dlatego że to jest to aparat wysoce zróżnicowany i przede wszystkim akceptujący ryzyko działania na granicach, czy też przekraczając granice, które zachodnie wywiady nie stosują, czy też służby nie stosują w swoich codziennych działaniach. Czasami mogą je wykorzystywać na przykład do zwalczania grup terrorystycznych, ale w takich relacjach z innymi wywiadami raczej stronią od tego. Mówię o zabójstwach, mówię o dywersji takiej fizycznej, wysadzaniu na przykład składów amunicyjnych, czy też tajnych operacjach, które podejmują na wysokim poziomie ryzyka, na przykład obalenie danego rządu, czy też właśnie wspieranie danej frakcji rządzącej. No więc Rosjan nie wolno ani bagatelizować, ani demonizować. To też nie są ludzie, którzy są w stanie 20 kroków do przodu tak naprawdę wymyślić wszystkie scenariusze, które są związane z taką ilością czynników, jak gospodarka, jak polityka, jak też postawy poszczególnych polityków nawet w państwach, czy no chociażby kwestia obrony Ukrainy. Też nie można bagatelizować jednej rzeczy. To Ukraina wykonała olbrzymią robotę kontrwywiadowczą oraz pracę wywiadowczą. Ale wracając do pana pytania, wydaje mi się, że nie sądzę, aby ktokolwiek w grupie siłowików, mając za sobą bardzo luksusowe życie, zaryzykował pełnoskalową wojnę. Nie mówię wojny na przykład w Donbasie, czyli jakiś atak ograniczony, czy atak z Krymu na przykład, żeby przebić się do Donbasu fizycznie zajmując terytorium Ukrainy, ale pełnoskalową wojnę z pełnym ryzykiem, bym powiedział, otwarcia konfliktu europejskiego, tylko po to, aby przesunąć władzę na Kremlu. Dochodziło do sytuacji, w których przesilenia, bo państwo autorytarne nie ma możliwości łatwego transferu władzy, dochodziło do tego, że tego typu konflikty, czy też zagrożenie konfliktami mogły być wykorzystywane do usunięcia lidera, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli miałoby to wyjść ze strony służb specjalnych, to ci ludzie mają dostęp, jeżeli nie do zakłamanych, to do prawdziwych informacji analitycznych. Więc oni wiedzieliby potencjalnie, jakie są skutki uboczne takiego działania. Śmiem wątpić, żeby to była główna przyczyna rozpoczęcia dużej inwazji wojskowej, no bo też pamiętajmy, to się odbije na liderach służb specjalnych. Oni też nie będą wyczyszczeni od odpowiedzialności.
To na pewno. Natomiast na naszych oczach pada też chyba mit rosyjskiej armii, prawda? Widzimy te obrazki. Ta armia nie jawi się już jako armia niepokonana, która dotychczas no, tak naprawdę straszyła w Europie. Obecnie widzimy, że armia utknęła, no i tak naprawdę prowadzi wojnę pozycyjną. Co się stało z rosyjską armią? Albo co się stało z ukraińską, bo to tak jakby w obie strony działa, prawda?
Znaczy jedno i drugie, dlatego że Ukraina bardzo sprytnie i bardzo, bym powiedział, przebiegle w wymiarze strategicznym zakamuflowała swoje możliwości obronne. To, że od 2015 roku, bo 2014 nie liczę, 2015 roku przeprowadziła pewną modernizację, przygotowała się na różne scenariusze, najprawdopodobniej również te odnoszące się do pełnoskalowej wojny z tak naprawdę Rosją, kiedyby Rosja napadła z różnych kierunków. Przepracowali to z swoich bardzo ograniczonych zasobów, potrafili pewne rzeczy wyjąć tak, aby uzyskać pewne przewagi, pewne zdolności, na przykład do obniżenia też kontroli nad przestrzenią powietrzną na przykład ze strony rosyjskiej. No my nie mówimy tutaj o zwycięskiej bitwie lotniczej czy rakietowo-lotniczej, jeśli chodzi o panowanie w powietrzu, tylko mówimy o obniżaniu jakości wsparcia na przykład powietrznego ze strony rosyjskich samolotów.
No i o dużych stratach, prawda, Rosjan w powietrzu.
Tak, i wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, a druga strona medalu to jest oczywiście pewne odbicie jakości państwa w siłach zbrojnych ze strony Rosji. No bo, panie doktorze, jeżeli my zakładamy, że Władimir Putin oraz jego kamaryla cała no, wyniesie się na rozgrabianiu materii państwa, czyli zabieraniu zarówno oligarchom, jak i państwu zasobów ekonomicznych, kupowaniu sobie willi, pływaniu najdroższymi jachtami i tak naprawdę no, trochę, bym powiedział, zajęli państwo pod względem finansowym, to wyobrażamy sobie, że generałowie, czy też poniżej tutaj oficerowie, ci najwyższy stopniem, oni będą patrzyli na to w sposób bierny, oni też nie będą chcieli zarabiać, oni też nie będą chcieli awansować, dostać się do tych tak zwanych fruktów, oni będą powielali po prostu wszystkie aspekty, które widzą w państwie. A jak to działa? No to zauważmy na przykład to, o czym mówił Nawalny, jeśli chodzi o pozycję wielkich koncernów rosyjskich, które miały generować gigantyczne zyski, ale to nie przekładało się na rozwój tych koncernów. To oczywiście jest wręcz taka złota żyłka, którą może państwo rosyjskie dowolnie kształtować, ale no, na przykład stan Gazpromu, czy stan jakichkolwiek Rosneftów, no nie wygląda zbyt optymistycznie, patrząc na możliwości rozwoju tych firm. I analogicznie wojsko to też jest odbicie społeczeństwa ze wszystkimi patologiami, ze wszystkimi mankamentami systemu władzy. Ci ludzie, którzy są oficerami, oni się wywodzą przecież nie z jakiejś odległej planety, tylko wywodzą się z tych samych kręgów, z których wywodzi się Władimir Putin, jego najbliżsi ludzie. To są też kwestie niestety pewnych standardów myślenia. Rosja próbowała narzucić nam sposób myślenia o armii rosyjskiej, ale ja zawsze przestrzegałem przed tym, żeby żebyśmy pamiętali, że to jest armia takich dwóch twarzy, jak w popularnym komiksie, że w zależności, od której strony spojrzymy, to widzimy albo nowe czołgi, kalibry, czyli pociski, różnego typu nowoczesne technologie, a z drugiej strony spojrzymy i widzimy no, wręcz analogiczną armię, tak? Czyli bez nowoczesnych systemów łączności i bez logistyki. No, na pewno po prostu dzisiaj zobaczyliśmy, że jest to armia sprzeczności, a Ukraina bardzo sprawnie zna te sprzeczności, umie je wykorzystywać.
No i oby wykorzystywała je dalej, tego chyba wszyscy Ukrainie życzymy, a moim i Państwa gościem...
No i bezpieczeństwu europejskiemu życzymy tego.
Tak, dokładnie, a moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Jacek Graubo z portalu Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję ślicznie.
Magazyn Zachodni.
Już teraz analiza doktora Tomasza Morozowskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu na temat polityki chińskiej w obliczu wojny na Ukrainie. Czyta Piotr Maciejewski.
Zwrócenie się Rosji ku Chinom w obliczu zachodnich sankcji kreuje dla Pekinu z jednej strony szansę na maksymalizację własnych korzyści ekonomicznych i uzależnienie rosyjskiej gospodarki od współpracy z HRL. Jednak z drugiej strony udzielanie Rosji zdecydowanej pomocy postawiłoby Chiny w odizolowanej pozycji międzynarodowej w kontekście skonsolidowanego frontu rozwiniętych gospodarek, które wspólnie obłożyły Rosję sankcjami. To oprócz Unii i USA również Wielka Brytania, Korea Południowa, Japonia czy Singapur. W długoterminowej perspektywie władze w Pekinie muszą również rozważyć skutki ewentualnego zaburzenia współpracy gospodarczej z Unią, wartościowej dla dalszego rozwoju Chin w istotnych sektorach, np. motoryzacji czy nowych technologii. Mimo zróżnicowanej i często sprzecznej narracji władz chińskich w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę, należy stwierdzić, że deklaracje o zrozumieniu i poparciu dla rosyjskich obaw w zakresie bezpieczeństwa oraz obciążenie NATO i USA odpowiedzialnością za wybuch wojny jasno wskazują, że Rosja to dla Pekinu ważny sojusznik. Jednocześnie podważa to stwierdzenia przedstawicieli HRL o neutralności czy poparciu dla suwerenności wszystkich państw. Przebieg wojny i sposób reakcji na nią państw zachodnich są niekorzystne z punktu widzenia chińskich interesów. Świadczy o tym stopniowe łagodzenie narracji stosowanej przez Pekin w reakcji na rozwój wydarzeń. Koszty ponoszone przez Rosję i spójność odpowiedzi Zachodu są też czynnikami oddalającymi perspektywę podjęcia przez Chiny zdecydowanych kroków względem Tajwanu. Kwestią otwartą pozostaje konsekwencja Chin w podtrzymywaniu takiego kursu wraz z rozwojem sytuacji i w obliczu możliwego zaostrzenia działań przez Rosję, czy też przeciągania się konfliktu, co będzie zwiększało koszty gospodarcze i wizerunkowe również samych Chin. Dlatego właśnie władze chińskie pozostawiły otwartą furtkę poprzez wstrzymanie się, a nie sprzeciw, w głosowaniu nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dał się zauważyć brak bezpośrednio wyrażanego poparcia dla polityki Putina, czy też wstrzymywanie się przed wsparciem militarnym Rosji w wojnie. Ponadto działania te świadczą o prowadzonych w Pekinie kalkulacjach, w których istotną rolę odgrywają powiązania i współpraca gospodarcza Chin z Europą. Nie ulega wątpliwości, że ocena i decyzja o dalszym postępowaniu HRL będzie uwarunkowana wyłącznie interesami własnymi Pekinu, a nie chęcią opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu. Dalsze zwiększanie presji przez państwa europejskie i USA może zmusić władze chińskie do przyjęcia bardziej konfrontacyjnego kursu i bezpośredniego wsparcia Rosji. W tym momencie uzasadnione wydaje się więc wykorzystanie niezdecydowania chińskich władz, które nie chcą szkodzić swoim relacjom z Unią i przyspieszać procesu budowy opozycyjnych bloków w globalnym układzie sił, w którym HRL wraz z Rosją byłaby traktowana przez Zachód jako wrogi sojusz państw autorytarnych. Z perspektywy europejskiej istotne byłoby podtrzymanie kanałów komunikacji z Pekinem i stałe sondowanie ewentualnych zmian w chińskim bilansie korzyści i strat wynikających z popierania Rosji. Dobrą okazją do tego będzie najbliższy szczyt Unia Europejska-Chiny, zaplanowany na 1 kwietnia. Jednocześnie kluczowe jest wyciągnięcie przez Unię Europejską wniosków z obecnej sytuacji również dla relacji unijno-chińskich. Działania Unii powinny zmierzać do wzmocnienia własnej odporności, potencjału i konkurencyjności, a jednocześnie do zmniejszenia uzależnienia gospodarczego od Chin.
Wojna na Ukrainie zmieniła naszą rzeczywistość geopolityczną i spowodowała, że wszystkie państwa, dbając o swoje interesy, chcą zająć jak najlepszą pozycję w nowej sytuacji. Jak Polska odnajdzie się w tej rzeczywistości? Tylko od nas zależy, czy uda nam się wspólnie wyciągnąć korzyści, czy zanurzymy się we wzajemnym konflikcie polsko-polskim i damy się ograć. To był magazyn Zachodni Radia Poznań. Bardzo dziękuję za uwagę. Już za chwilę Hubert Jach i Piotr Tomczyk w Kalejdoskopie Medialnym. Sprzed mikrofonu żegna państwa Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.